Zdolne lubuskie.
Do 15 jesteśmy dzisiaj razem, Grzegorz Bugaj i Marcin Kosiński, a za tydzień o tej porze będzie już z Państwem Janusz Muński, bo powiedzmy, że już prawie w 100% wrócił do formy. W każdym razie, dzisiaj zabierzemy Państwa do Biblioteki Herberta w Gorzowie, aby powiedzieć o projekcie Uczta dla Ucha. Następnie przeniesiemy się do Zielonogórskiej Książnicy, która przyłączyła się do obchodów Międzynarodowego Tygodnia E-Książki. Później Andrzej Pierzchała o swoich wrażeniach po odwiedzeniu Gorzowskiego Miejskiego Ośrodka Sztuki. Sprawdzimy też, jakie plany na wiosnę ma Zielonogórski Ośrodek Kultury, a na zakończenie będzie jeszcze o 48. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek imienia Michała Kowalskiego. Towarzyszyć nam dziś będą teksty pani Agnieszki Osieckiej, więc już teraz Kasia Nosowska i Zielono mi. Biblioteka imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie prowadzi projekt pod tytułem Uczta dla Ucha. Na czym polega to przedsięwzięcie? O tym Izabela Patek rozmawiała z Agnieszką Pospieszną, kierującą informatorium w Gorzowskiej Książnicy.
Jesteśmy w holu Biblioteki imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie. Siedzimy na pięknych, żółtych fotelach. Te fotele zostały tutaj specjalnie umieszczone tuż obok głośników, żeby można było skorzystać ze specjalnej bibliotecznej oferty pod tytułem Uczta dla Ucha. To przedsięwzięcie ma swój jubileusz, bo właśnie obchodzimy dwulecie działalności Uczty dla Ucha. Na czym to całe przedsięwzięcie polega?
Aż trudno uwierzyć tak naprawdę, że już 2 lata minęło od momentu, kiedy tutaj w holu, w tym ustronnym miejscu, stanął sprzęt do odtwarzania audiobooków. Ideą było praktycznie to, żeby ożywić ten hol słowem, ale też żeby zainteresować czytelników również naszą bogatą ofertą, cały czas uzupełnianą, audiobooków. Zaczęliśmy praktycznie od tych nowości, które w oddziale integracji i aktywności można oczywiście wypożyczyć. Informatorium współpracuje właśnie z działem integracji i aktywności w celu doboru tego repertuaru. I tak naprawdę przez te 2 lata to sobie uświadamiam, że to były już teraz chyba setki audiobooków. Codziennie, praktycznie od rana, od momentu otwarcia biblioteki, nowa pozycja, nowy audiobook można tutaj posłuchać. Niektórzy z takim niedowierzaniem, co to tam się dzieje, coś słychać? Ale są osoby, które oczywiście tutaj chwileczkę usiądą. Był pan pewnego razu, który usiadł, posłuchał, podszedł do informatorium i mówi, a gdzie to można posłuchać, gdzie to można wypożyczyć? Macie Państwo w ofercie? Tak, zapraszamy. W informatorium można zapisać się do biblioteki, później w oddziale integracji aktywności wypożyczyć dany audiobook, posłuchać w domu. Jest na to 30 dni, bo wypożyczamy audiobooki tak samo jak książki w wersji papierowej, a jeżeli ktoś by chciał na przykład posłuchać w Legimi, to nadal mamy kody. Tych kodów jest co miesiąc więcej, więc można również w ofercie Legimi taki audiobook, myślę, znaleźć. Kierujemy się w zasadzie nawet pewnym kluczem, to znaczy staramy się dobrać ciekawie jakby tematykę. Na przykład w zeszłym tygodniu słuchaliśmy audiobooki, które czytał nieodżałowany Krzysztof Kowalewski. W tym tygodniu słuchamy klasyki polskiej, dzisiaj Lalka, jutro Chłopi nad Niemnem, później chyba Kariera Nikodemadyzmy i kończymy Dziejami Grzechu Żeromskiego. W przyszłym tygodniu już myślimy, może pójdziemy teraz w kierunku literatury amerykańskiej, a co będzie dalej? Śledźcie Państwo, zapraszamy serdecznie. To już 2 lata, aż naprawdę trudno uwierzyć.
Każda osoba, która może ma problemy ze wzrokiem, nie widzi najlepiej, może skorzystać z takiej formy kontaktu z literaturą. Wcześniej można sobie właśnie usiąść tutaj w tym fotelu, posłuchać fragmentu i następnie udać się do informatorium i zapytać, czy w zbiorach jeszcze znajduje się właśnie taki audiobook. Czy dużo audiobooków w swoich zbiorach ma biblioteka?
Tak, o to oczywiście trzeba było zapytać mojej koleżanki z oddziału integracji aktywności. One cały czas zamawiają nowe i nowe trafiają na półki. My też śledzimy te nowości, które pojawiają się na rynku i na pewno jest to już bogata literatura w ramach książki mówionej, ale też myślę, że jeżeli kogoś by zainteresowała papierowa książka, to wiele z tych tytułów oczywiście też znajdzie się na półce z książką do czytania.
W jakiej formie są te audiobooki? Czy one są na płytach CD? Czy też można je otrzymać na pendrive'ie w jakiejś innej formie?
To, co my odtwarzamy, oczywiście jest na płytach CD, ale jeżeli Państwo będziecie chcieli skorzystać z oferty, którą Dział Integracji Aktywności ma w swoich zbiorach, to bardzo proszę pytać, bo też wiem, że na pewnych czytnikach przekazywane są też właśnie zbiory udostępniane. Ale proszę pytać w dziale integracji aktywności.
Czy w zbiorach biblioteki znajdują się tylko audiobooki, na których nagrana jest klasyka literatury polskiej i światowej, czy też na przykład miłośnicy kryminałów jadąc samochodem mogą sobie posłuchać jakiejś intrygującej historii kryminalnej?
Oj, tutaj właśnie uderzamy w ten ważny punkt, tak szczerze mówiąc, dzisiejszego takiego codziennego życia, bo mówimy o kierowcach. Tak, faktycznie miałam czytelników, panowie podchodzili, którzy jadą w dalekie trasy i pytali o możliwość skorzystania. Tak, to potwierdzam. Ale też osoby, które biegają, osoby, które chodzą do pracy. To jest świetna forma właśnie, no szczególnie też w Legimi, posłuchania, a nie czytania. Może takie osoby, które też gdzieś w podróż się wybierają pociągiem, na przykład czy autobusem. To polecamy i myślę, że to przyjęło się na tyle, że ludzie, którzy potrzebują słuchać w danym momencie, to jak najbardziej korzystają właśnie z takich ofert książek czytanych.
Takim pierwszym momentem kontaktu z audiobookiem jest właśnie ta idea uczta dla ucha, czyli możliwość posłuchania fragmentu albo, jeśli ktoś ma dużo czasu, zrobienia sobie kawy, która jest tutaj w automacie w holu biblioteki i następnie można sobie usiąść na tych żółtych fotelach i posłuchać którejś z powieści.
Właśnie, bo my tak żartobliwie nazwaliśmy ten cykl ucztą dla ucha i ja się nawet tak troszkę śmieję teraz, że w czasach, kiedy restauracje nie zapraszają, jeszcze nie mogą serwować na miejscu, my tutaj serwujemy codziennie inne danie. Czy to polską literaturę, czy światową literaturę. Też wiem, że reportaże, bo nawet reportaże tutaj też puszczaliśmy. Reportaże czy bajki dla dzieci, też szeroka oferta. O właśnie, i to też warto podkreślić w tym miejscu, że oddział integracji aktywności również wypożycza już płyty dzieciom. Bo kiedyś dla dzieci mieliśmy tylko otwartą wypożyczalnię dla dzieci typowo, tam uprawnienia dzieci nabywały, ale też w tym momencie już oddział integracji aktywności zaprasza dzieci po płyty.
Dołączam się do tego zaproszenia, bo jest tu rzeczywiście bardzo miło, wokół duże kwiaty, fikus Benjamina, róża chińska, dalej jest palma Waszyngtonia i wiele innych kwiatów, więc okoliczności są bardzo sprzyjające do czytania. Zapraszamy do biblioteki Herberta.
Z Agnieszką Pośpieszną rozmawiała Izabela Patek. W Kulturalnym Lubuskim wracamy do tekstów Agnieszki Osieckiej, Katarzyna Groniec i Króliczek. W 2004 roku dzięki inicjatywie kanadyjskiej pisarki Riti Teves zaczęto promować e-czytelnictwo. W tym roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze przyłączyła się do obchodów Międzynarodowego Tygodnia e-Książki. Mówi koordynator akcji Roman Wojciechowski.
Może zaczniemy od tego, dlaczego zaczęliśmy promować w Norwidzie e-czytelnictwo. Z prostego powodu, od długiego czasu już mamy kody Legimi, które zachęcają naszych użytkowników do czytania książek elektronicznych, a w tej chwili uruchamiamy nową usługę. Dodajemy narzędzie do tych kodów Legimi, czyli czytniki Pocketbook. I są wyznaczone 3 filie i stwierdziliśmy, że byłoby dobrze w ich ramach stworzyć coś powiązanego z e-czytelnictwem. Już możemy oglądać pierwszy film, który wyprodukowała Mediateka Szklana Pułapka. To jest troszeczkę zabawna formuła pokazująca zalety Pocketbooka. Będzie całkowicie poważna recenzja modelu Pocketbooka TouchLux 5 na profilu Góry Mediów. 8 marca będzie również film wyprodukowany przez Górę Mediów. Będzie to bardziej instruktaż dla naszych użytkowników, w jaki sposób to narzędzie obsługiwać. Te shorty, o których wspomniałem na początku, ze Szklanej Pułapki będą w każdy czwartek o godzinie 9 do końca miesiąca. Ale mamy też 2 bardzo poważne propozycje, mianowicie są to rzeczy wyprodukowane przez Lubuskie Laboratorium Książki Green Book, mianowicie 10 marca odbędzie się czytelnia dramatu na Pocketbooka. Będzie prezentowany dramat Michała Zdunika, Szczegółowa teoria życia i umierania. Myślę, że bardzo na czasie tytuł. 23 marca będzie prezentacja książki Atlas rozmieszczenia motyli dziennych parków krajobrazowych województwa lubuskiego z udziałem m.in. jednego z autorów, Krzysztofa Gajdy. On również będzie prezentowany na czytnikach Pocketbook. I 15 marca w Szklanej Pułapce odbędzie się taki filmik, wywiad ze mną, koordynatorem projektu, gdzie opowiem na pewno szerzej o możliwościach e-czytelnictwa. Ja myślę, że w ten sposób też pokazujemy, że biblioteka nie opiera się tylko na zbiorach klasycznych, ale również także na multimedialnych, do których zaliczamy e-książki. Eczytelnictwo nie jest czymś takowym, co jest przeznaczone jak gdyby dla seniorów, ułatwiaczem życia, choć jest elementem ważnym, ponieważ można powiększyć tekst, jak się zapomni okularów, zupełnie spokojnie. Do każdego z użytkowników. Jest to również przejaw ekologii. Z tego względu, że papier spożywa nasze zasoby drzew, które posiadamy, których posiadamy coraz mniej, więc jak najbardziej taki model ekologiczny z zakresu IT chyba jest bardzo wskazany. Ja myślę, że to jest generalna zachęta dla wszystkich użytkowników, bo pomijając nasz sentymentalizm, jest to bardzo wygodne w użyciu, ponieważ w małym przedmiocie możemy mieć kilka tysięcy tytułów, co jest chyba bardzo ważne. Wszelkie badania związane z czytelnictwem tego typu wskazują, że ludzie, którzy już zaczęli w ten sposób czytać, zaczynają czytać więcej, a to jest dobry prognostyk.
Międzynarodowy Tydzień E-Książki w Zielonogórskim Norwidzie. Szczegóły omówił koordynator Roman Wojciechowski. Przed nami Stanisław Sojka. Jedni piszą wiersze piórem, a później felieton Andrzeja Pierzchały.
Gorzowski Miejski Ośrodek Sztuki, miasto, otoczenie sztuka. W 5 galeryjnych salach wystawienniczych, w tak zwanej koprodukcji czy też artystycznej kooperacji z Poznańską Galerią Miejską Arsenał, prezentuje zbiorową wystawę 23 obiekty sztuki pod wspólnym i symbolicznym zgoła, acz wiele obiecującym tytułem. Magiczne zaangażowanie. I tu jest pewien problem, bowiem Bóg mi świadkiem, że po pierwsze usiłowałem zrozumieć, co artyści chcieli mi, widzowi, powiedzieć. W tym dość zróżnicowanym ilościowo i jakościowo multimedialnym przekazie. A jednocześnie po drugie opóźnić swoją radiową relację dla państwa to rusycyzm, zatem którą jestem państwu winien, ale dzisiejszy termin to, jak mawiają Anglicy, last minute. Konieczny zatem. Poza tym te ostatnie ekspozycje znakomicie pasują do podsumowania prawie 4,5-letniej kadencji dyrektora tej placówki Marty Gendery. Ponoć w konkursie na kolejną kadencję również zgłosiła swoją kandydaturę. Kadencję, którą zamknę w dwóch słowach. Zawód i nieporozumienie. Tym bardziej, że w 2016 roku wydawało mi się, że to dobry wybór. Inne kandydatury były bowiem raczej niepoważne, a nawet śmieszne. Ponoć Renata Ochwat o zgrozo chciała kierować MOS-em. Przypomnę najważniejszą w mieście placówką, głównie wystawienniczą. Ale wróćmy do multimedialnej, a jakże zbiorowej 23 obiekty, jako się rzekło, wystawy, magiczne zaangażowanie. Jak zwykle w takich razach widz, odbiorca może liczyć na, pisemną egzegezę, firmowaną przez przewodniczki i przewodników. 5 osób zatem. Paweł Błęcki, Kinga Mistrzak, Zofia Nierodzińska i tu dziwadło swoiste, bo nazwisko pisane małą literą, acz postać znana z obrzucania jajkami poznańskiego kościoła. Oraz Anna Siekiera, Bartosz Nowak oraz 7 jeszcze współpracowników. Cóż więc piszą owi przewodnicy? Na początku była pajęczyca sumeryjska Utu. Według Nawachów na Aszei Azza grecka Arachne w mitologii kultury plemienia Hopi Koyangwuti, kobieta poza czasem, reprezentująca wszystko to, co dobre, wzywana w chwilach, gdy potrzebna jest rada i opieka, nazywana też pajęczą babcią. Pajęczyca wielu wątków wykluła się z wiecznej potrzeby sprawiedliwości i skórzu. Jej styl to połączenie kurpiowskiej sztuki ludowej i figlarnego drag. Swoje siedlisko uwiła w górnych partiach ekspozycyjnych, szczękoczułkami obejmując stalowe sklepienie galerii miejskiej. Żywi się ciepłem projektorów zmieszanym ze skroplonym CO2, wydychanym przez heterotrofów, miłośników sztuki. I dalej. Wystawa Magiczne zaangażowanie, nad którą swoje nogogłaszczki rozpostarła pajęczyca wielu wątków, jest miejscem, w którym splatamy wątki aktywistyczne, artystyczne, antyfaszystowskie, animistyczne, animalistyczne, antyrywalizacyjne, równościowe, magiczne i queer-feministyczne. Odbywające się w jej ramach wydarzenia mają na celu zdejmowanie zaklęć kapitalizmu codziennego, ukazanie zerwanych więzi pomiędzy światem społecznym a tym, co uznawane potocznie za naturalne. Tytuł odnosi się do tego, co zostało wyparte ze świata kierującego się logiką kapitalizmu antropocenu, czyli do magii magii, rytuału, pamięci ludzkich i nieludzkich przodkiń, współczucia i relacyjności. Uff. I na koniec. W języku angielskim istnieje walk the talk. Oznacza ono życie zgodnie z głoszonymi przekonaniami. Podczas magicznego zaangażowania łączymy szlaki i opowieści, sztukę praktykujemy w działaniu, aktywizm w magii, to co społeczne przestało nam wystarczać, dlatego zaangażowanie definiujemy szeroko, współtworząc hybrydy i kolektywy. Recyklingujemy i upcyklingujemy rytuały z niepamięci zachowanej na poziomie komórkowym. Jako przedstawicielki i przedstawiciele gatunku ludzkiego po łacinie humanus czujemy, że jesteśmy z tego świata ulepione i ulepieni. Szukamy zatem genealogii w bliższym nam humusie, aniżeli w patriarchalnej przemocy rodowego nazwiska. Pragniemy zbutwienia tożsamości w symbiotycznej, czującej i twórczej biomasie. Stania się bezimiennymi dziećmi kompostu. Uff. Chyba dosyć tego pseudofilozoficznego bełkotu, który jak zwykle bardziej komplikuje niż cokolwiek wyjaśnia. To też z czystym sumieniem i przekonaniem magicznego zaangażowania w Miejskim Ośrodku Sztuki zdecydowanie nie polecam.
Magdalena Cielecka i Bartosz Opania, Ludzkie gadanie z tekstem Agnieszki Osieckiej, które nam dziś towarzyszą w Kulturalnym Lubuskim. A już teraz rozmowa Aurelii Adaszyńskiej.
Moim gościem jest Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani dyrektor, przed nami wiosna, a to oznacza, że na pewno w Zielonogórskim Ośrodku Kultury burza mózgów, jak ta wiosna będzie wyglądała?
Dokładnie jest właśnie tak. Czyli burza mózgu już za nami, burza mózgów i już mamy dla Państwa przygotowane wydarzenia, spotkania i co tylko jest możliwe w obostrzeniach, które wciąż jednak nas dotykają. Ale tuż przed nami, drodzy Państwo, bo już 8 marca pierwszy koncert w Planetarium z okazji Dnia Kobiet, tak nam się ładnie tutaj zbiegło. Zapraszamy na takie wspólne spotkanie. Mam nadzieję, że nasza publiczność nie zawiedzie i będzie razem z nami tego dnia i że będziemy mogli ten koncert przeprowadzić. W Zielonej Górze pojawi się Marika i to ona właśnie zagra. 8 marca, jak wspomniałam, spotka się z zielonogórską publicznością i to będzie taki pierwszy element wejścia już na te spotkania z szerszą publicznością, aniżeli pięcioosobową. I tuż zaraz za Mariką kolejnym takim elementem naszych spotkań będzie projekt Co tu się odbywa? Proszę szukać takich informacji dotyczących tego właśnie hasła, co tu się odbywa. Jeszcze nie powiemy, gdzie się spotkamy, ale drodzy Państwo, to będą 2 miesiące nieoczywistych spotkań z kulturą. Zaprosiliśmy do tego projektu, co tu się odbywa. To takie pytanie często zadawane nam, organizatorom, w momencie, kiedy przygotowujemy się do pewnych realizacji. Zaprosiliśmy do tego projektu teatry dziecięce, młodzieżowe, zaprzyjaźnionych i nie tylko zaprzyjaźnionych artystów zielonogórskich, którzy już nieraz występowali w zielonogórskiej przestrzeni miejskiej, a teraz zaskoczą Państwa nieoczywistymi miejscami. Zaprosiliśmy również młodzież, która będzie działała z plastycznymi happeningami, również w nieoczywistych przestrzeniach miejskich. Więc mam nadzieję, że ten projekt, kiedy tylko się pojawi w Zielonej Górze, artystycznie różnorodny, będzie cieszył się dużą popularnością i będzie Państwa zaskakiwał. Więc będziemy się spotykać kulturalnie w różnych, nieoczywistych miejscach Zielonej Góry.
Czy ten pomysł na taki projekt, na te działania jest związany z pandemią koronawirusa i z tym, że chcecie wyjść na zewnątrz, żeby móc się spotykać z innymi ludźmi?
Bardzo, oczywiście bardzo. Jakby wiadomo, nie możemy tworzyć jeszcze takich imprez, które będą tworzyły duże skupiska ludzi, dlatego stąd te takie nieoczywiste miejsca, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, jak do Placu przed Filharmonią czy do Placu Teatralnego, do takich miejsc oczywistych, gdzie kultura się toczy w ciągu roku, ale też właśnie po to, żeby jednak przy okazji bycia na mieście, nie tylko w samym centrum, móc natknąć się na takie artystyczne, trochę performanckie działania i mam nadzieję, że to właśnie tak to będzie wyglądało, że Państwo będziecie zaskoczeni, a nam będzie radośnie tworzyć takie artystyczne działania dla Państwa poza miejscami oczywistymi w Zielonej Górze.
I pewnie informacje na ten temat będą umieszczone i na waszej stronie internetowej, i na Facebooku.
Oczywiście, że tak. I nie tylko na Facebooku Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, ale również na Facebooku naszej chwili można spotkać się i znaleźć inne ciekawe pozycje i propozycje, bo zaczynamy wchodzić w taką przestrzeń, gdzie trochę robimy online, a trochę jednak spotykamy się z publicznością już twarzą w twarz. I tak między innymi czwartkowe spotkania z nauką w Planetarium Wenus, czy Międzynarodowy Dzień Planetariów, Dzień Dinozaura w Centrum Przyrodniczym, czy warsztaty kreatywne dla kobiet, Dzień Liczby Pi, Międzynarodowy Dzień Lasów. To już będą takie działania, które częściowo będzie można realizować i zobaczyć online, ale częściowo będą już realizowane w naszych obiektach.
A co kryje się pod hasłem Artystyczna Wiosna? Bo taką informację znalazłam na waszej stronie internetowej. Co to są za projekty?
Artystyczna Wiosna to spotkania, które rokrocznie odbywają się w Zielonogórskim Ośrodku Kultury, które skupiają po pierwsze poetów, recytatorów i artystów plastyków.
Oraz teatr.
Nieco później teatr, oczywiście tak. Będą to spotkania, podczas których albo będziemy recytować tak, jak to jest w ogólnopolskim konkursie recytatorskim, który swoją tradycję już ma, ojejku, ogromnie długą, bo to już będzie 66. spotkanie, gdzie w tym konkursie recytatorskim mogą wziąć udział przede wszystkim dorośli i ta starsza młodzież. Ale nie zostawiliśmy tych najmłodszych poetów bez spotkań z poezją, ponieważ turniej jednego wiersza już w kwietniu i tu młodzi artyści będą mogli pokazać, zaprezentować i powiedzieć swoje wiersze napisane specjalnie na tegoroczne spotkanie. A w ogólnopolskim konkursie plastycznym, który również rokrocznie się odbywa i wiosną, stąd to spotkanie już teraz w marcu, już po raz 15. artyści młodzi z różnych stron naszego kraju, bo tak bardzo rozrósł nam się ten konkurs, będą przygotowywać lalki teatralne. W tym roku te lalki teatralne mają nawiązywać do dwóch książek znanych wszystkim bardzo dobrze, czyli do Piotrusia Pana i do Czarnoksiężnika z Krainy Oz. I taką wystawę również w momencie, kiedy te wszystkie prace do nas dotrą, zostaną ocenione przez jury, pokażemy. Z pewnością będzie można zobaczyć tę pracę w internecie, ale również mam nadzieję, że będzie można tę wystawę już oglądać samodzielnie i przyjść tutaj do nas, do Hydrozagadki i po prostu to wszystko zobaczyć, tę pracę.
Jarmark Wielkanocny. Czy w tym roku taki jarmark się odbędzie? ZOK organizuje jarmark, czy nie?
Na dziś jeszcze decyzja nie zapadła. Nie zapadła decyzja, więc w tej chwili jeszcze nie mogę powiedzieć, czy będzie, czy nie. To jest o tyle trudne, że spotkania w przestrzeni publicznej, kiedy spotykamy się na chwilę, na jakieś krótkie wydarzenie, nawet godzinne, zupełnie inaczej można zorganizować, aniżeli takie, kiedy na taki jarmark zapraszalibyśmy na kilka godzin. Więc na dziś nie mogę powiedzieć, że ten jarmark się odbędzie.
Czyli rozumiem, że czekacie na informacje rządu, jak będą wyglądały obostrzenia
bardzo,
w marcu.
Bardzo.
I później zapadnie decyzja.
Tak, tak.
A co z winobraniem 2021? Czy termin tej imprezy jest już znany?
Oczywiście, że termin winobrania jest znany, ponieważ wprowadzony jest zarządzeniem prezydenta miasta Zielona Góra. I na dziś przygotowujemy się do winobrania. Nasze spotkania w projekcie Wygraj to jakby pierwszy z elementów zapraszający już na tegoroczne winobranie, z nadzieją oczywiście, że będzie można je zrealizować. Bardzo możliwe, że w podobnych obostrzeniach jak ubiegłoroczne winobranie, ale tak jak przed chwileczką ta informacja też padła z pani ust, wciąż czekamy na to, jak to się wszystko będzie rozwijało, jakie obostrzenia będą znoszone, jak bardzo nam w działalności kulturalnej będzie można pracować. Więc z optymizmem czekamy na winobranie 21, tak dokładnie.
A może pani podać datę?
Tegoroczne winobranie zaczyna się 4 września i będziemy się bawić do 12 września.
A jeżeli chodzi o ten projekt Wygraj To, to może Pani przypomnieć naszym słuchaczom w kilku słowach, na czym on polegał?
Oczywiście. Zaprosiliśmy do tego projektu Wygraj To zielonogórsko-lubuskie zespoły muzyczne, które tworzą własną muzykę. Jak się okazało, nie były to tylko zespoły, to również byli soliści albo soliści, którzy do tego projektu doprosili muzyków, którzy to towarzyszyli im dokładnie konkretnie w tych koncertach projektowych. Koncerty odbywały się w Zielonogórskim Ośrodku Kultury w Hydrozagadce. Prezentowaliśmy je na naszym Facebooku. Wrócimy do tych koncertów w czerwcu, kiedy damy Państwu szansę obejrzenia ich raz jeszcze i wtedy zagłosowania na zespół, który się najbardziej Państwu będzie podobał, a który w nagrodę dostanie swój czas i możliwość prezentacji podczas winobrania.
To my z niecierpliwością czekamy już na 8 marca i koncert Marijki, a także na te wszystkie wiosenne i wakacyjne atrakcje, które szykuje dla nas Zielonogórski Ośrodek Kultury. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiam.
Dziękuję Aureli, a zanim wybierzemy się do Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Gorzowie, Maryla Rodowicz i Pieśń Miłości. Muzeum Lubuskie imienia Jana Dekerta w Gorzowie ogłosiło po raz 48. ogólnopolski konkurs pisanek imienia Michała Kowalskiego. Co jest jego celem i jakie wartości dzięki tej ciekawej imprezie są propagowane? O tym w relacji Izabeli Patek.
Pomysłodawcą ogólnopolskiego konkursu pisanek był Michał Kowalski, który w 1971 roku zainicjował tę imprezę. Zdaniem jego córki Lidii Świątkowskiej była to jedna z nielicznych w owym czasie form działalności kulturalnej.
Ten konkurs tak naprawdę stał się taką namiastką próby przywrócenia osobom wysiedlonym w ramach akcji Wisła w 1947 roku blasku, radości, kolorytu. Kolorytu związanego ze świętami wielkanocnymi, bo przecież święta wielkanocne są niezwykle radosne. By ta Wielkanoc nie była smutna, by ta Wielkanoc nie była przygnębiająca, na tyle nostalgiczna, że blokowała radość, więc tak myślę, że tak to musiało być, że tato postanowił ten konkurs stworzyć i tak naprawdę to była jedna z nielicznych możliwych wtedy działalności kulturalnych, które można było prowadzić. Jajko jest też początkiem, ale też jest i tym końcem, więc tak naprawdę jest symbolem życia, odrodzenia i przede wszystkim Wielkanocy, radosnych świąt wielkanocnych. Więc taki przeświecał cel mojemu ojcu, by pisanki radowały. Radowały wtedy zasmuconych, poniżonych, wygnanych ludzi.
Najstarsze pisanki z terenów Słowiańszczyzny pochodzą z X wieku, mówi Mirosław Pecuch, etnograf z Gorzowskiego Muzeum imienia Jana Dekerta w Gorzowie.
Skąd się wzięła pisanka? Najstarsze pisanki z terenów Słowiańszczyzny pochodzą z X wieku, które zostały odkryte przez archeologów. Zachodnia Słowiańszczyzna i wschodnia Słowiańszczyzna. To bardzo zamierzchła tradycja i wiąże się to z tym, że jajko jest jakby takim, kryje sobie tajemnicę, rodzi się nowe życie, a jednocześnie jest to coś bardzo kruchego, łatwo to zniszczyć, ale z tego rodzi się nowe życie. Ludzie, zdobiąc jajko, właśnie chcieli przekazać różne informacje dotyczące ważnych dla społeczności rzeczy dotyczące jestestwa bytu ludzkiego na ziemi. Jest łącznik między pokoleniami i pisanka, wiadomo, że w zależności od tego, jak była zabarwiona, w jaki sposób miała inne cele. Na przykład pisanki z przewagą czerwieni były poświęcone słońcu, z przewagą brązu poświęcone ziemi. Motywy, które były nanoszone związane z wodą, związane ze słońcem i związane z roślinnością miały po prostu spowodować, że rok następny nie będzie zły, będzie wszystko otoczyło się tak, jakbyśmy sobie zażyczyli.
Paulina Pieluszczak-Suchodolska z Trzebicza koło Drezdenka od lat propaguje tworzenie pisanek metodami tradycyjnymi.
Nie wszyscy wiedzą, że tradycyjnymi metodami i naprawdę ogólnodostępnymi można zrobić piękne wielkanocne jajko, a dzieci niestety wynoszą pewne tradycje z domu, no a te tradycje w większości domów są zachwiane, bo no wiadomo, świat pędzi do przodu, no i zapominamy o tym, co jest najważniejsze, o tej tradycji. I właśnie taki konkurs jest po to, żeby tą tradycję ją dalej przekazywać i żeby ona nie zaginęła.
Trudnej sztuki tworzenia pisanek uczył swoją córkę Henryk Pieluszczak.
Z Kresów Wschodnich pochodzi moja cała rodzina, i ojciec, i mama. No i tamta kultura tak raczej wschodnia została tu przeniesiona na zachód i dalej tu jest kultywowana. Natomiast ja sobie tak wymyśliłem, robiąc te zwierzątka, żeby była nasza kultura tutaj, powiedzmy sobie, lubuska. Ponieważ mamy piękne lasy, piękne puszcze. Ja sobie tak wymyśliłem kulturę lubuską, żeby tutaj tak po trosze to wszystko tak wdrażać. No bo kiedyś musi powstać ta kultura w naszym województwie. I może ci młodzi, część będą kultywować te przeniesione tradycje, a część my musimy tutaj wdrażać naszą tą tradycję ziemi lubuskiej.
Rozstrzygnięcie 48. ogólnopolskiego konkursu pisanek imienia Michała Kowalskiego i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 28 marca w Niedzielę Palmową w Gorzowskim Spichlerzu.
To Izabela Patek, a my będziemy się już żegnali, życząc spokojnego weekendu. Grzegorz Bugaj i Marcin Kosiński.